Rozmowie z ekspertem. Rosjanie wykorzystują ukraińskie braki pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i przeprowadzają kolejne uderzenia rakietowe na Kijów. W najnowszej fali ataków zginęło co najmniej 13 osób, a mniej więcej 40 zostało rannych. Podczas rosyjskiego ataku drony naruszyły też przestrzeń powietrzną Rumunii oraz Mołdawii. A więcej o tym Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
Świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, bo nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych, podkreśla prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Moim głównym zadaniem dla ministra obrony Ukrainy w tych warunkach jest zwiększenie efektywności naszego systemu obronnego, produkcji i systemu zaopatrzenia wojsk. Wczoraj ukraiński parlament na wniosek Zełenskiego wybrał Jevhenija Chmarę na nowego ministra obrony, a Andrija Sybichę na ministra spraw zagranicznych.
Nasza dyplomacja też ma jasne zadania. Komunikacja z naszymi partnerami musi wzmacniać Ukrainę nawet w obliczu zawirowań politycznych, jakie Europa może wkroczyć wraz z nowym sezonem politycznym. Ukraińcy borykają się z coraz większymi problemami, jeśli chodzi o wsparcie od partnerów. Trump, który nigdy nie był proukraiński, sam ma kłopoty ze stanem magazynów przez wojnę z Iranem. W Polsce, gdzie rosną antyukraińskie nastroje podsycane przez rosyjską propagandę, wciąż toczą się dyskusje, czy należy przekazać Kijowowi pociski do systemów Patriot. Ukraińcy biorą więc sprawy w swoje ręce. Wysyłają kolejne drony nad Moskwę, ostatniej nocy 250, i atakują instalacje naftowe i energetyczne. Ostatnio na cel mieli wziąć rafinerię w Niżnie-Kamsku w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim. Tomasz Urchowski, TOK FM.
Po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny dotarły nad ranem SMS-y o masowym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę, czyli w pobliżu naszej granicy. Polski system alarmowania zmienia się. To efekt analiz po wydarzeniach z 30 lipca. Wtedy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Systemy alarmowe zadziałały, ale ludzie nie wiedzieli, co się stało. A jak było dzisiaj? O tym z Lublina Anna Gmiterek-Zabłocka.
O 16:30 ja, jak również inni mieszkańcy Lubelszczyzny, odebraliśmy SMS-a o treści: uwaga, uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To zmiana, którą wdrażamy na stałe, mówi w rozmowie z TOK FM Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Takie SMS-y będą przychodziły nawet wtedy, gdy nic nie wleci w polską przestrzeń powietrzną, ale zagrożenie będzie po ukraińskiej stronie tuż przy naszej granicy.
Celem tego działania jest to, żeby jak najwcześniej poinformować mieszkańców na zagrożonym terenie o konkretnym zagrożeniu. Uruchamiamy to alarmowanie, informowanie już na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, gdy te potencjalne ataki, mówimy o potencjalnych atakach na Ukrainę.
W mediach społecznościowych trwa burza. Część osób nie jest zadowolona z tego, że takie SMS-y przychodzą, ale one będą już na stałe. Dostosowujemy procedury, przyznał w rozmowie w poranku TOK FM minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
Też zdajemy sobie sprawę, że taki SMS, jak dostajemy go w nocy, on zawsze stwarza jakiś dyskomfort, jakieś poczucie też takiego niepewności. A mówimy o sytuacji czysto prewencyjnej, ale będziemy to robić właśnie, bo takie są wnioski z ostatnich tygodni.
Dodatkowo, komunikaty mają być też niebawem w mediach, tak by mieszkaniec, który usłyszy na przykład syreny, wiedział, co się dzieje. Mówi wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch i dodaje, że dotyczy to mediów publicznych, ale nie tylko, szerzej, mediów regionalnych.
Jaki tryb, jaka forma odbioru przez tych pracowników mediów regionalnych i możliwości ich w trybie natychmiastowym puszczenia w rozgłośni czy w telewizji.
A chodzi o komunikaty na przykład o zagrożeniu z powietrza. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Dla państwowej kasy najważniejsze jest to, że rząd zabezpieczył finansowanie zmian w podatkach, mówi w TOK FM profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która ma recenzować finansowe poczynania rządzących. Zmiany w progach podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowej stawki podatkowej ma przynieść korzyść ponad 3 milionom podatników, którzy do tej pory wpadali w drugi próg. Te zmiany ma finansować przede wszystkim podwyżka podatku CIT dla największych firm i dlatego podatkowa rewolucja, zdaniem rządu, ma być neutralna dla budżetu. Tyle, że jest tu ziarno niepewności, podkreślał w porannym EKG profesor Andrzej Toruj.
jedna rzecz mnie w tym rzeczywiście niepokoi, znaczy, bo jest złoty za złoty na poziomie deklaracji. Z drugiej strony, to co mnie ewentualnie w tym wszystkim może niepokoić, to jest obraz tego, na ile my się możemy mylić. Więc jeżeli z jednej strony mamy ubytek PIT-u, natomiast to co mamy na drugiej szali, czyli ten CIT, tak, generalnie dochody z CIT-u, tam jest dużo większa niepewność. Firmy, zwłaszcza duże firmy, bo tu mówimy o tych największych.
Absolutnie.
Zapewne już wraz ze swoimi kancelariami doradztwa podatkowego pracują nad tematem, tak zgaduję. I w związku z tym tutaj przed Ministerstwem Finansów będzie naprawdę trudne wyzwanie, jak napisać tę ustawę w taki sposób, żeby odpowiednio wszystko uszczelnić.
Zmiany w podatkach mają wejść w życie w przyszłym roku, o ile oczywiście podpisze je prezydent. Służby meteo uspokajają. Na razie nie ma zagrożenia wystąpienia niżu genueńskiego i rekordowych ulew na południu Polski. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów ostrzegających przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę zalały powodzie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przyznają, końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale alarmistyczne wpisy są przesadzone, bo ich autorzy opierają się tylko na jednym i to skrajnym modelu, mówi ekspert IMGW.
Na razie wszelkie alarmistyczne komunikaty, które pojawiają się w opinii publicznej, nie mają rzetelnego potwierdzenia. W istocie, biorąc pod uwagę sytuację, która występuje w rejonie basenu Morza Śródziemnego, należy rozważyć scenariusz, w którym gdyby doszło do pojawienia się niżu genueńskiego, moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy wystąpiłaby blokada takiego ośrodka. To znaczy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem. Mógłby nieść duże sumy opadów ze względu na wysoką zawartość pary wodnej, dostępność energii, której to powodem jest wysoka temperatura Morza Śródziemnego. Przyglądamy się tej sytuacji. Rzeczywiście w prognozach numerycznych pojedyncze realizacje ukazywały możliwość wystąpienia niżu genueńskiego. Niemniej jednak te prognozy są niestabilne. One raz wskazują na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie wskazują, więc jeszcze należy poczekać i w zasadzie na bieżąco monitorować tę sytuację.
Mówił w rozmowie z TOK FM Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego i MGW. Dwunasta 10 to jest południowa odsłona Toku 360, a z nami jest Michał Fischer, major rezerwy, pilot, ekspert wojskowy oraz wykładowca studiów strategicznych w Uniwersytecie Civitas. Dzień dobry.
Dzień dobry. Były pilot i nie ekspert.
Jasne. Porozmawiamy o wielkich manewrach natowskich sił powietrznych nad Polską, nad Bałtykiem i krajami bałtyckimi. Takiego pokazu siły to dawno nie widzieliśmy.
O, to nie oglądali państwo ćwiczeń Orlisz-Pomy w latach 90. na przykład, które w wojsku z racji właśnie intensywności i wielkości nazywano Oślisz-Pan, a które również obejmowały wielką ilość samolotów, podział na dwie strony, część jednostek odgrywała stronę atakującą, część się broniła. I tak dalej, no takie ćwiczenia są rozgrywane. No w Polsce w ostatnim okresie, jeżeli chodzi o lotnicze ćwiczenia, to takich dużych nie było, ale pamiętam takie duże ćwiczenia nawet z programu Partnerstwo dla Pokoju, czy w Kecskemet na Węgrzech, czy w Karub w Danii. Także to nie jest nic nadzwyczajnego, nic dziwnego.
A jak pan myśli, dlaczego te manewry nie zostały zapowiedziane? Czy to jest coś nietypowego?
Raczej tak, ale no to się też zdarza, że nie wszystkie ćwiczenia wojskowe są zapowiadane.
To jest taki pokaz zdolności sojuszu do szybkiego reagowania?
No to jest po prostu zgrywanie systemów obrony powietrznej. To nie jest. Ćwiczenia nie są na większości przypadków na pokaz. No zdarza się, że pełnią taką rolę, ale generalnie one służą do tego, żeby doskonalić interoperacyjność między poszczególnymi państwami, czyli umiejętność działania we wspólnym systemie, trochę odćwiczyć dowódców, planistów, kierujących z lotami, czyli nawigatorów naprowadzania, ośrodków dowodzenia i naprowadzania, kontrolę ruchu lotniczego, samych pilotów w intensywnym lataniu w dużych formacjach, w warunkach dużej ilości statków powietrznych w powietrzu, żeby tych umiejętności po prostu nie utracono.
Czyli tych procedur do usprawnienia różnych działań w tych ćwiczeniach jest sporo do przetestowania?
Tak, no, wojsko nieustannie doskonali określone elementy. Ja w ogóle nie lubię tego określenia procedury, bo procedura to jest jakaś, to są techniki operowania bardziej w tym przypadku. Procedura to jest coś sztywnego, od którego nie można odejść. Takie są na przykład procedury przy postępowaniu w szczególnych przypadkach w locie. Natomiast działania wojskowe nie mogą się odbywać według sztywnych procedur. Muszą być elastyczne, dopasowane do warunków. Muszą zawierać element inicjatywy, pomysłowości, a zatem zmiany, niespodzianki i tak dalej.
Zainteresowanie budzi tu nie tylko skala, ale i rodzaj maszyn, jakie pojawiły się na niebie, bo to cały wachlarz samolotów.
Tak, dlatego że no, różne państwa NATO używają różnych typów samolotów i dobrze by było, gdyby właśnie te różne typy ze sobą współdziałały, żeby przekonać się, że nadal potrafimy operować we wspólnej przestrzeni powietrznej, wykorzystując zalety i wady poszczególnych typów, tak żeby uzyskać tak zwany efekt synergii, czyli efekt potęgowania działań poprzez wykorzystywanie zalet i pokrywanie wad różnych typów, różnych samolotów, w ogóle różnych środków walki i tak dalej.
Myśli pan, że taki pokaz siły Sojuszu Północnoatlantyckiego został w Moskwie zauważony, doceniony może?
No, każde ćwiczenia są w Rosji zauważane. Czy doceniane? Mają swoje oceny. My tych ocen nie znamy. Propagandowa papka to nie ma z tym nic wspólnego, co oni naprawdę o tym myślą, bo oczywiście zafundują propagandowe różne dopasowane pod swoją własną tezę narracje. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że tego rodzaju ćwiczenia niekoniecznie są po to, żeby komuś coś pokazać, kogoś, nie wiem, wystraszyć i tak dalej. Oczywiście wszystkie działania wojska są przede wszystkim też, oprócz normalnej działalności szkoleniowej, ukierunkowane na tak zwane odstraszanie, czyli na pokazywanie przeciwnikowi, że mamy określoną siłę, potrafimy z niej korzystać, mamy wolę do wspólnej obrony i tak dalej, i tak dalej. Ale no, głównym celem tych ćwiczeń jest dalsze doskonalenie się, tak żeby cały sojusz potrafił wspólnie działać skutecznie, żeby odkryć, gdzie leżą jakieś deficyty, jeżeli chodzi o umiejętności, o wspólne działania i tak dalej.
A jednocześnie dzisiaj minister obrony potwierdza, że w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. Premier mówi, że jesteśmy bezpieczniejsi na ścianie wschodniej bardziej niż kiedykolwiek. Jesteśmy?
No na pewno tak, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że nie ma na świecie przeciwlotniczych systemów, które by broniły całego terytorium kraju od samej granicy, wszystkiego i wszędzie, szczególnie w zakresie obrony przeciwrakietowej. Trzeba niestety wybrać te najważniejsze obiekty do obrony, no bo fizycznie nie ma takiej możliwości. Po prostu ilość systemów przeciwlotniczych, która byłaby potrzebna do tego, żeby pokryć cały kraj z każdą jego gminą parasolem przeciwlotniczych, byłaby tak wielka, że wojska składałyby się wyłącznie z baterii rakiet przeciwlotniczych i z niczego innego.
Bardzo dziękuję. Michał Fischer, major rezerwy, były pilot, wykładowca studiów strategicznych w Uniwersytecie Civitas, był naszym gościem. Jest 12.17, za chwilę w TOK FM informacje.
Autopromocja. Spóźniony pociąg? Przedłużone spotkanie? Korki? To nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem.
Autopromocja.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
Mega, 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 mega.
Marian,
mega,
co ty robisz?
Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
Lidl, to się opłaca.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Amerykańskie siły zbrojne po cichu utworzyły korytarz żeglugowy prowadzący przez cieśninę Ormus, który umożliwia transport milionów baryłek ropy naftowej dziennie, twierdzi portal Axios. W ramach trwającej od kilku tygodni operacji każdej nocy nawet 20 tankowców wpływa do cieśniny i z niej wypływa przez południowy kanał żeglugowy wzdłuż wybrzeża Omanu. Jak poinformowali urzędnicy, codziennie z Ormuzu transportowanych jest około 10 milionów baryłek ropy, co stanowi mniej więcej połowę przedwojennego wolumenu. Korea Północna wystrzeliła ponad 10 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego. Próba zbiegła się w czasie z amerykańsko-południowo-koreańskimi ćwiczeniami i zapowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa o spotkaniu z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Opłata turystyczna będzie trafiała w 100%, a nie w 80% do budżetu gminy, zapowiedział premier Donald Tusk. Wstępnie ustalałem to z ministrem finansów. Tę zmianę, drobną, ale istotną, wprowadzimy, twierdzi szef rządu.
Dwunasta 21 to jest południowe wydanie Toku 360, a z nami jest dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka, Fundacja WWF Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Tylko wczoraj tonę. Kryzys związany ze złotą algą narasta?
Tak, niestety tak. Z tego, co widzimy, co możemy zaobserwować, to niestety powtarza się ten scenariusz, który już widzieliśmy i który możemy obserwować każdego lata. No niestety złota alga już wydaje się, że na stałe zagościła w Odrze.
Za co ona, przypomnijmy, odpowiada? Dlaczego ona jest tak niebezpieczna, kiedy znajdzie się w rzece?
Złota alga wydziela toksynę, tak zwaną prymnezynę, która odpowiada za śmierć ryb, dlatego że odpowiada za to, że ryby nie są w stanie łapać swoim skrzelami tlenu, co prowadzi po prostu do ich śmierci. One się duszą. Ona jest toksyczna głównie dla ryb, a ona staje się toksyczna wtedy, kiedy, tak się wydaje, kiedy się stresuje, kiedy na przykład są dopływy jakiejś świeżej wody, kiedy na przykład wody się mieszają. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane. To zasolenie jest bardzo wysokie. W związku z tym glon, który naturalnie występuje w wodach słonych, tutaj, kiedy trafia na te wody słone, bardzo dobrze się rozwija, może wydzielać tą toksyczną prymnezynę. No i w połączeniu jeszcze z wysokimi temperaturami, niskim stanem wody, jest to po prostu toksyczna, śmiertelna mieszanka.
Służby w kanale Gliwickim działają, tam są zakazy korzystania z niektórych jego sekcji, zakaz żeglugi w jednej sekcji, chodzi też o ochronę jeziora Dzierżno-Duże. Co teraz powinno się stać, żeby jakoś spróbować ten kryzys ograniczyć albo przynajmniej powstrzymać jego dalsze narastanie?
Na tą chwilę mamy informację, że w jeziorze Dzierżno-Duże jeszcze nie ma złotej algi, co jest akurat dobrą informacją. Dobrymi działaniami jest też zamknięcie śluz kanału, ograniczenie tego ruchu właśnie po to, żeby złota alga się do Dzierżna nie przedostała. Więc tutaj bardzo dobre są te działania służby, zamknięcie właśnie tych śluz. Być może będzie próbowane używanie nadtlenku po to właśnie, żeby próbować jakoś walczyć z tą złotą algą. Natomiast jakby cały czas problem tkwi u podstaw, czyli właśnie za wysokie zasolenie. Cały czas jako kraj nie poradziliśmy sobie z ocalaniem tych wód pokopalnianych, więc póki będziemy mieli te zasolone wody pokopalniane, póty problem będzie w tych okresach, kiedy mamy bardzo wysokie temperatury, czyli tak jak teraz właśnie w okresie wakacyjnym, póty ten problem niestety będzie się powtarzał.
No właśnie, dlaczego mamy z tym do czynienia latem czy pod koniec lata?
Dlatego, że to są okresy, kiedy mamy bardzo wysokie temperatury. Do zakwitu złotej algi, czyli do takiego jej masowego namnożenia się, wtedy, kiedy jest jej bardzo dużo, kiedy ona właśnie zaczyna wydzielać te toksyny, potrzebne są wysokie temperatury, takie temperatury wody powyżej 20 paru stopni, no to są właśnie te miesiące letnie, czyli właśnie lipiec, czyli właśnie sierpień. W lipcu, czerwiec był raczej takim dość zimny, początek lipca raczej też. Ten sierpień to jednak są okresy tych wyższych temperatur i aktualnie notujemy te temperatury powyżej 20 stopni temperatury wody w porcie Gliwice. No i niestety to są idealne warunki.
No i staramy się jakoś ten kryzys ograniczyć tu i teraz, a żeby zminimalizować ryzyko dalszych tego typu problemów. Czy my w ogóle robimy coś w tym kierunku?
Powiedziałabym, że bardzo wolno. Cały czas mamy problem tych zasolonych wód kopalnianych i cały czas mamy działające kopalnie. Cały czas te kopalnie potrzebują jednak te wody odprowadzać zasolone. Natomiast to, czego nie robimy, to nie próbujemy jakoś tych wód przekierowywać, budować jakichś systemów odsalania. No, przypominam, że ten kryzys odrzański mieliśmy w 2022 roku, to już jest 4 lata. Więc przez 4 lata wydaje się, że nie zrobiliśmy bardzo dużo, żeby w jakikolwiek sposób cokolwiek zmienić.
A czy taki kryzys odrzański może się powtórzyć? To, co dzieje się w kanale Gliwickim, może być jakimś zarzewiem takiego większego kryzysu?
Jak najbardziej tak, dlatego że katastrofa na Odrze, ona się zaczęła w kanale Gliwickim w 2022 roku, więc tutaj znowu coś zaczyna nam się dziać w kanale Gliwickim. Aktualnie obserwujemy bardzo dużą ilość tych komórek Prymnezium parvum, które się namnażają. Jak patrzymy sobie na ilość komórek na litr wody, no to jest ich bardzo dużo, ta liczba cały czas rośnie, więc widzimy, że dzieje się i że dzieje się źle. Mamy ogłoszony aktualnie trzeci najwyższy stan zagrożenia zdarzenia z zakwitem złotej algi w kanale Gliwickim. I jeżeli te temperatury powietrza nie zaczną spadać, no to tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego, żeby katastrofa wydarzyła się ponownie. I nawet jeżeli tych martwych ryb nie zobaczymy tak dużo, jak widzieliśmy w 2022 roku, to nie znaczy, że ta katastrofa będzie mniejsza. To znaczy, że po prostu tych ryb jest mniej w Odrze niż w 2022 roku, ponieważ jeszcze ta populacja ryb nie zdążyła się odbudować po tamtej katastrofie.
A możemy zrobić coś, żeby jednak Odrę uchronić przed taką powtórką?
Możemy zacząć wdrażać systemy odsalania. Takie systemy już są. Można łapać te zasolone wody, można odsalać. Zresztą można na przykład przekierowywać te zasolone wody kopalniane z powrotem do obiegu kopalnianego, wykorzystywać to na przykład jako szarą wodę do obsługi kopalni, co również mogłoby się przełożyć na oszczędzanie wody dla kopalni i na przykład na oszczędzanie pieniędzy dla kopalni. Więc takie działania miały być podjęte zaraz po katastrofie odrzańskiej. Natomiast no, po 4 latach widzimy, że no, nie bardzo coś się zadziało w tym kierunku.
Jak długo trwa odbudowa rzeki, tego ekosystemu po takim kryzysie związanym ze złotymi algami?
To są nawet dziesiątki lat, bo pytanie o to, o jakie organizmy pytamy, bo teraz jeżeli mówimy na przykład o odrodzeniu się ślimaków, o odrodzeniu się larw owadów, no to są organizmy, które odradzają się w ciągu roku. Ich cykl życiowy zamyka się w ciągu 1 roku, czy nawet 2. Ale jeżeli już mówimy o takich ogromnych sumach, jakie widzieliśmy wyciąganych z Odry, takich sumach, które miały po metr, po 2 metry nawet, no to sum, który ma 2 metry, musimy sobie uświadomić, to jest ryba, która ma 30-40 lat. Więc to są ryby, które potrzebują 30-40 lat, żeby z powrotem dorosnąć do takich rozmiarów. Więc tak naprawdę taka odbudowa z takiego stabilnego ekosystemu Odry, no to są dziesiątki, jeżeli już mówimy o świecie rybnym, no to są dziesiątki lat. Plus musimy wiedzieć, że to są dziesiątki lat, jeżeli ten ekosystem Odry będzie miał szansę się odbudować, czyli to zasolenie będzie mniejsze, presja na ten ekosystem będzie mniejsza. No a tutaj cały czas widzimy, że niestety, jakby katastrofa odrzańska minęła, a my cały czas trochę traktujemy to business as usual.
Doktor Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka, Fundacja WWF Polska była z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
To jest południowe wydanie Toku 360, 12:29, a z nami jest dr Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert grupy Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry.
Szanowni Państwo, panie redaktorze, dzień dobry.
Donald Trump zapowiada całkowitą gospodarczą blokadę Iranu. Wielkimi literami pisze na swoim profilu, że Iran się już po tym, oczywiście niedosłownie, ale że Iran się już po tym nie pozbiera. Donald Trump ma w ogóle takie możliwości, czy myśli pan, że to tylko groźby?
Zacznijmy, znaczy tutaj są 3 wątki. Po pierwsze, Trump napisał to, co napisał, ale nie podał żadnych szczegółów, więc w sumie nie wiadomo, o co dokładnie mu chodzi. Nie wiadomo, jakie konkretnie sankcje ma na myśli, szczególnie, że no, Iran należy do krajów chyba najbardziej obłożonych na świecie sankcjami, może z wyjątkiem Rosji. Więc trochę trudno powiedzieć, o co mu chodzi. Wydaje się, że Ameryka rzeczywiście miałaby pewne możliwości nacisku, tylko że to wymagałoby ostrych negocjacji albo z Rosją, albo z Chinami. Oba te kraje popierają Iran. I nie wiem, czy administracja Trumpa jest zdolna do tego, czy w ogóle ma siłę geopolityczną, żeby Rosji, czy w szczególności Chinom coś takiego narzucić. Nie mówiąc o tym, że sam Trump trochę no, chyba jest bardzo niechętny do konfrontacji z tymi dwoma krajami. Więc to jest pierwsza sprawa, że właściwie no, to jest taka duża groźba i trochę nie wiadomo, o co chodzi. I tutaj jeszcze dla kontekstu ja bym dodał, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Trump pisze takiego dużego tweeta, czy właściwie trufa, bo pamiętam, że parę miesięcy temu on napisał coś takiego, że cywilizacja może zostać zmieciona z powierzchni Ziemi, co wszyscy potraktowali jako tak groźbę wykorzystania broni jądrowej przeciwko Iranowi.
Po czym tak naprawdę nic się nie wydarzyło.
Tak, więc wydaje mi się, że to jest raczej, i tutaj dochodzimy do drugiego punktu, to jest raczej wyraz frustracji Trumpa niż jakiś nowy wektor w jego polityce zagranicznej, bo pamiętajmy, że i tutaj pozwolę sobie na pewien sarkazm, specjalna operacja wojskowa przeciwko Iranowi trwa już pół roku. Nie widać jej końca na horyzoncie. Co więcej, wydaje się, że z uwagi na to, że Iran cały czas blokuje cieśninę Ormuz i Amerykanie nie za bardzo potrafią sobie z tą blokadą poradzić, właściwie trudno powiedzieć, żeby Ameryka miała jakieś takie honorowe wyjście z tej sytuacji. To znaczy Ameryka może albo próbować kontynuować ten konflikt, wikłając się w kolejną, jak to się po angielsku mówi, forever war, czyli wojnę bez końca, wieczną wojnę, bez jakiegoś wyraźnego zwycięstwa na horyzoncie, albo może po prostu się poddać, co oczywiście dla Trumpa politycznie, i psychologicznie.
Bo to byłoby wtedy samobójstwo dla Donalda Trumpa, zwłaszcza politycznie.
Szczególnie, że pamiętajmy, że za chwilę są wybory cząstkowe, które znowuż sondaże nie są dla niego bardzo, bardzo sprzyjające. I tutaj chcę podkreślić, że ta frustracja narasta, bo nie chodzi tylko o to, powiedzmy, że Trump może prowadzić jakieś tam naloty Zatoki Perskiej i okolic i jakby się kąsać z Iranem, bo do tej pory taki był dyskurs, tak? To znaczy, że Ameryka może bombardować Iran, ale trochę się boi zrobić taką, czy podjąć się takiej inwazji na Syrię, to znaczy wysłać po prostu wojsko na teren Iranu, co byłoby nawet nie powtórką z Iraku, tylko nie wiem, z Wietnamu, jeśli chodzi o skalę operacji, tylko to doszliśmy do takiego miejsca, w którym nawet te naloty stają się bardzo trudne, bo w ostatnich chyba 2 tygodniach mieliśmy 2 takie bardzo duże historie. Pierwsza to jest to, że mówi się wprost o tym, że Amerykanom po prostu powoli się kończy broń dalekiego zasięgu, to znaczy pociski manewrujące i tak dalej. I co więcej, wydaje się, że z przecieków prasowych tak wynika, że sekretarz wojny Pete Hexel w ogóle okłamywał Trumpa w tej sprawie. A druga sprawa to jest to, dosłownie w ostatnich dniach wyszła sprawa tego lotniskowca Abraham Lincoln.
Którego Trump zamierza podmienić w tamtym rejonie świata, bo okazuje się, że ten, który tam jest, to już marynarze robią tam mały bunt, jeżeli chodzi o warunki, w których są. Ale panie doktorze, przerwałem, przepraszam, ale chciałbym dopytać, a gospodarczo, jeżeli chodzi o tę blokadę Iranu, to co Trump ma na stole w tej chwili, jeżeli cokolwiek ma?
Bardzo by trudno powiedzieć, bo znowuż to, gdyby on mógł coś zrobić, to musiałby pójść na konfrontację przede wszystkim z Chinami. To znaczy musiałby w jakiś sposób próbować do końca odciąć dostawy ropy z Iranu do Chin. Musiałby spróbować w jakiś sposób położyć nacisk na współpracę między Rosją i Chinami. I prawdę powiedziawszy, trochę trudno powiedzieć, czy miałby do tego siły i środki, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o Rosję, to Rosja po prostu i tak już uważa Stany Zjednoczone za wroga, a Chiny za to mogą się po prostu zrównoważyć, na przykład wprowadzając jakieś większe cła na amerykańskie produkty rolne czy tego typu sprawy. Więc wydaje mi się, że Trump mógłby coś próbować robić, tylko że to po prostu byłaby kolejna wojna na wyniszczenie, na którą po prostu sobie w roku wyborczym nie może pozwolić.
No tak, a Iran ma w ręku cieśninę Ormuz, i na pewno nie zawaha się jej użyć, jeżeli tylko Donald Trump coś gospodarczo z Iranem będzie próbował robić. Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert grupy Dobrobyt na Pokolenia, był naszym gościem. A w studiu jest już Patrycja Maciejewicz, czyli EKG po 12.40. Czy będziesz tłumaczyła język danych na ludzki?
Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o danych, tak? Ponieważ dzień rozpoczął się solidną porcją informacji od Głównego Urzędu Statystycznego, co oznacza, że mamy już pewne podstawy, żeby pospekulować sobie o tym, jak nam zaczął się trzeci kwartał. Drugi był bardzo dobry, zaskakująco dobry, jak na kwartał, w którym zaskoczyło nas całe to zamieszanie w Zatoce Perskiej. Okazało się, że w Polsce wzrost gospodarczy przyspieszył. No i teraz pytanie, czy to było jakiś taki efekt jednorazowy, czy może mamy jakąś dobrą passę?
I będzie to, że pensjach.
Będzie
bo
i te
pensjach. Dane dzisiaj poznaliśmy.
Tak, pensje, czyli coś, co interesuje każdego słuchacza.
I to w EKG po 12.40, a ja wracam do państwa po 13.00. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
Reklama. Higher Days w RTV EuraGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
Marian, o czym myślisz?
A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
O mega okazjach w Media Expert.
A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
Lidl, to się opłaca.
Boli, swędzi,
piecze, a do tego nawraca.
Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Pani Celinka z Kauflandu jest